tytuł tygodnia.
Warto pamiętać, że system sprzedaży płyt nie działał jak dziś, kiedy mamy dokładną datę premiery albumu, preordery, kampanię promocyjną i tym podobne. Wtedy czekało się na cynk i biegło pod muzyczny albo księgarnię sprzedającą również płyty. Następnie stało się w kolejce kilka godzin i czekało na cud, że gdy dojdzie się do kasy, będzie jeszcze czekała choć jedna sztuka. Bywało, że moment pojawienia się płyty przegapili sami artyści. Wojciech Przylipiak. Zakupy w PRL. W kolejce po wszystko. Wydawnictwo Muza. Sport i turystyka. Czyta Justyna Siepietowska.
Tytuł tygodnia.
Niemen jest już wtedy niezaprzeczalną gwiazdą polskiej muzyki. Jest też pierwszym artystą w PRL-u, któremu przyznano złotą płytę, certyfikat wyróżniającej się sprzedaży. Otrzymał ją w 1968 roku za ponad 160 tysięcy sprzedanych egzemplarzy albumu Dziwny jest ten świat. Dzisiaj taka liczba, zważywszy na to, że obecnie złotą płytę artysta otrzymuje za 15 tysięcy sprzedanych albumów, jest niewyobrażalna. W PRL-u jednak kilkudziesięciotysięczne nakłady nie były niczym szczególnie zaskakującym. Podobną abstrakcją jak ówczesny nakład płyt były problemy związane z ich wydawaniem. Niemen sam się z nimi stykał i to nawet gdy miał już w późnych latach 70. status giganta. Poszedłem raz do sklepu płytowego w Śródmieściu Warszawy. Ekspedientka wyraźnie zawstydzona podała mi moją płytę spod lady. Pytam, dlaczego spod lady? Dlaczego nie ma tego na wystawie? Ona na to, że owszem jest duży popyt, ale ludzie pytają o jakąś wkładkę, a ona nie wie, co ma im mówić, bo nie wie, o jaką wkładkę chodzi. Wspominał artysta czas wydania płyty Idee Fix w 1978 roku w polskich nagraniach. Wkładki, czyli książeczki z grafikami lub tekstami piosenek, były dodawane do porządnie wydanych płyt winylowych. Dziwnym trafem ginęły. Przez to wydanie było wybrakowane. Akurat Niemen tamtego dnia miał przy sobie dużo wkładek do swojej płyty, więc zostawił je sprzedawczyni. Takie to były czasy, że artyści chodzili do sklepów z wkładkami do swoich płyt. Niemen i tak był w lepszej sytuacji niż jego koledzy. Oni nieraz w ogóle nie mogli wydać płyty. Brakowało papieru do okładek, opóźniały się dostawy farb drukarskich. Wielkim problemem było też wyprodukowanie okładki z szerokim grzbietem, aby zmieściła się na nim nazwa płyty i wykonawcy. Warto zwrócić uwagę, jak mało płyt winylowych z czasów PRL-u ma taki grzbiet. Po prostu żadna drukarnia tego nie potrafiła wykonać i introligatorzy robili to ręcznie. I wreszcie sama płyta gramofonowa. Co prawda maszyny w tłoczniach działały, ale ciężko było o dobry granulat do produkcji winyli. Stąd płyty nagrywano w słabej jakości. Jednym z wyjątków jest pierwszy album zespołu Republika Nowe Sytuacje, między innymi z tytułowym utworem i Śmiercią w bikini, który ukazał się w 1983 roku. Był to trzeci long play wydany przez jedną obok Savitoru i Arstonu z wytwórni polonijnych na naszym rynku wydawniczym, czyli Polton. Płytę wytłoczono na granulacie sprowadzonym z zagranicy, stąd do dziś zachwyca jakością. Do tego miała rozkładaną okładkę i w taki sposób przygotowaną grafikę na etykiecie naklejanej na środku płyty, że podczas odtwarzania tworzyła efekt trzepoczącej flagi. Takie ekskluzywne dodatki kosztowały, ale płyta Republiki, mimo kosmicznej wtedy ceny 700 zł, przy zwyczajowych cenach około 200 zł, sprzedawała się z ponad 300-tysięcznym nakładem. Pomogło jej to, że można ją było kupić chociażby w składnicach księgarskich, a nawet w kioskach ruchu. Wojciech Trzciński, Spiritus Movens fonograficznego debiutu Zbigniewa Wodeckiego z 1976 roku, wspominał mi kiedyś przy wspólnej kawie, że po jej nagraniu, odbywało się w nocy, muzycy sesyjni w ciągu dnia byli zajęci graniem w swoich orkiestrach, nie było żadnej promocji, recenzji prasowych. Artyści po prostu wrócili do innych projektów. Trzciński kilka miesięcy później, przechodząc obok KMPiQ w Warszawie, zobaczył album na wystawie. Nie tylko jej pojawienie się było niespodzianką, ale też to, jak się przedstawiała. Artyści ani nawet producenci płyt nie mieli wtedy wpływu na wygląd okładki. Płyta rozeszła się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, co według Trzcińskiego nie oznaczało sukcesu. Dziś taki album dostałby nawet kilka diamentowych płyt. Na przeciwnym biegunie była za to muzyczna ciekawostka z minionej epoki, która nie tylko była tania, ale też dostępna na przykład w kioskach ruchu. Chodzi o pocztówki dźwiękowe. Pojedyncze utwory ryto w warstwie laminatu naniesionej na kartkę pocztową. Były to kompozycje monograficzne, do odtwarzania jak single, czyli przy 45 obrotach na minutę. Oczywiście najlepiej na gramofonie Bambino. W latach 70. produkowała je Krajowa Agencja Wydawnicza i choć mimo większych obrotów nagrania nie były najlepszej jakości, to w samym 1973 roku ponad 200 tytułów sprzedano w 3 milionach egzemplarzy. Były to zresztą nie tylko przebojowe single, ale też na przykład czytane dzieła Lenina albo przepisy na pulpety rybne proponowane przez Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie. Czy reklama domu towarowego Sezam. Wtedy podpisywano ją jako dźwiękowa karta reklamowa.
Tytuł tygodnia.